Aż sam chciałbym wiedzieć, co sobie w tej chwili pomyśleliście. Umówmy się, że ta piłka jest częścią metafory Kościoła. Tylko nie domyślajcie się za dużo. Nie chodzi o to, że jest Kościół otoczony tkaniną skóropodobną z jakimiś dziwnymi wzorkami, że ma kształt kulisty, albo co gorsze, że jest pełen sprzężonego powietrza. Nie chodzi o to, czym ta piłka jest, ale co my z tą piłką robimy jako Kościół. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy w świecie ideologii, w tej warstwie teologii zdarzyło się bardzo, bardzo wiele spraw, które odmieniły to, jak wyglądał się 2000 lat temu, jak wygląda obecnie. W świecie ideologii pojawił się pewien wirus, który istniał od dawna, ale długo nie potrafił zmienić społeczeństw, aż w końcu w XVIII, a szczególnie w XIX wieku stał się tak powszechny, że w dzisiejszych czasach, w XX wieku, przybrał wręcz rozmiary epidemii, zupełnie odmieniając nasze patrzenie na samych siebie, na innych ludzi i na świat, w którym żyjemy. W świecie filozofii nazywamy to indywidualizmem. Ale tak po ludzku mówiąc, chodzi o to, że żyjemy obecnie, szczególnie w świecie zachodnim, w przekonaniu, że jednostka, ja sam, ty sam, jest znacznie ważniejsza niż jakakolwiek grupa, do której możesz należeć. Jeżeli kiedykolwiek masz ważyć prawa jednostki i prawa społeczeństwa, prawa konkretnego człowieka i jakiejś grupy, do której ten człowiek należy, zawsze pod każdym względem należy przedkładać prawa jednostki. Najważniejsze jest to, kim ty jesteś i żebyś stał się wszystkim, czym ty, kim ty sam możesz być. W XX wieku, szczególnie od połowy XX wieku, to myślenie stało się tak powszechne, że właściwie ciężko, szczególnie w świecie zachodnim, znaleźć jakiekolwiek inne podejście do życia. A ponieważ większość z nas urodziła się w drugiej połowie XX wieku, wychowaliśmy się w takim nastawieniu i nawet nie myślimy, że mogło być inaczej. Chociaż na świecie są jeszcze kraje, są jeszcze kultury, które myślą inaczej. Myślą, że to raczej wspólnota, społeczność jest ważniejsza niż jednostka. I dopiero kiedy tam wyjedziemy, myślimy sobie, ale ci ludzie dziwnie się zachowują. Ten indywidualizm, to przekonanie o tym, że ja jestem ważniejszy niż jakakolwiek grupa, do której mógłbym należeć, zmieniło całe nasze życie. Zmieniło nasze małżeństwa, niestety nie zawsze na lepsze. Zmieniło nasze rodziny, niestety nie zawsze na lepsze. Zmieniło nasze szkoły, zmieniło nasze społeczeństwa. Każdą instytucję, każdą grupę, jaką mamy wokół siebie, przesiąka teraz to przekonanie o indywidualizmie. I zmieniło ono również nasze kościoły. Świat współczesnego, szczególnie zachodniego chrześcijaństwa, jest światem przekonanym, że to właśnie perspektywa indywidualistyczna jest tą obowiązującą. Że liczy się moja społeczność z Bogiem, to co Bóg daje mi, to co Bóg może dla mnie uczynić, a spotykam się z innymi chrześcijanami po prostu po to, żeby było mi raźniej. Ten indywidualizm zmienił nawet sposób, w jaki czytamy Pismo Święte i to dla mnie jest fascynujące. Nabraliśmy niesamowitej umiejętności ze względów psychologicznych, aż wymaga ona przestudiowania. Potrafimy przetłumaczyć sobie w biegu, nie zastanawiając się w jednej chwili, to, co jest napisane w Biblii Świętej w perspektywie wspólnotowej na indywidualistyczną. Potrafimy nawet o tym nie myśląc zmienić strukturę gramatyczną zdania, które mamy przed sobą. Biblia przemawia przede wszystkim do wspólnot. Przemawia w liczbie mnogiej. Ale kiedy my, współcześni chrześcijanie, czytamy te fragmenty, automatycznie przekładamy je na język indywidualny. Paweł pisze, albowiem łaską zbawieni jesteście, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To nie jest z was, ale Boży dar. A my czytamy, albowiem łaską zbawiony jestem, nie z uczynków, abym się nie chlubił. To nie ze mnie, ale to Boży dar. Biblia mówi, błogosławieni jesteście, a ja czytam, błogosławiony będę. Biblia mówi, i będzie was chrzcił Duchem Świętym, a ja czytam, i będzie chrzcił mnie Duchem Świętym. I będzie dawał wam dary, a ja czytam, i będzie dawał mi dary. Naprawdę fascynujące, bo potrafimy w jednej chwili, nie zastanawiając się, zmienić formę gramatyczną zdania z liczby mnogiej na liczbę pojedynczą. I to zmienia bardzo funkcjonowanie naszych wspólnot. Także nasze podejście do tego, co jest tematem naszych kazań, do doświadczania, do przeżywania, do bycia w społeczności z Duchem Świętym. Współczesne chrześcijaństwo jest przesiąknięte myślą, że Duch Święty został zesłany dla mnie po to, żeby wzbogacić, żeby zmienić, żeby przekształcić, napełnić mocą moje życie. I teraz liczy się to, co ja dzięki Duchowi Świętemu będę mógł zrobić. Tylko wiecie co? Kiedy bezkrytycznie ulegniemy takiemu podejściu, kiedy bezkrytycznie ulegniemy temu wirusowi indywidualizmu w kościołach, tak naprawdę zaczynamy przypominać chłopca, który dostał na urodziny czy z jakiejś innej okazji piłkę nożną i od razu pobiegł na boisko, żeby rozegrać mecz swojego życia. Całkowicie sam. Pod pewnym względem taki mecz będzie nawet niesamowitym osiągnięciem. Wyobraźcie sobie, 100% posiadanie piłki. Nie znajdzie się nikt, kto by był tą piłkę w stanie mu odebrać. Wszystkie bramki, które padną, zostaną zapisane na jego konto. Co więcej, wszystkie asysty również będą zapisane na jego konto. Nie ma takiego bramkarza, który by obronił jego strzał. Tam w ogóle nie ma żadnego bramkarza. Nikt nie zdoła odebrać mu piłki. Nikt nie zdoła go złapać na spalonym. Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się jego wspaniałej grze. I taki chłopak się i nabiega, i nastrzela. I naprawdę można powiedzieć, że jego serce będzie biło pełnią życia. Ale powiedzcie mi, czy coś takiego można nazwać grą w piłkę nożną? Kiedy mówimy o Duchu Świętym, bo to jest temat naszych kazań w całym listopadzie, już właściwie tydzień temu zasygnalizowałem, że to wymaga zmiany naszego myślenia. Że zanim będziemy mogli powiedzieć o manifestowaniu się Ducha Świętego, o nadnaturalnych rzeczach, które Duch Święty czyni, musimy najpierw przedstawić sobie pewien długi wstęp. Długi, bo on będzie zajmował aż 3 kazania, na resztę tego cyklu zostaną tylko 2. I tydzień temu mówiliśmy o tym, co Duch Święty czyni w świecie, w aspekcie stworzenia. Już wtedy powiedziałem, że tak naprawdę chodzi o coś znacznie większego niż ja i ty indywidualnie. Nie tyle, co Duch Święty czyni we mnie, ale co Duch Święty czyni w całym stworzeniu. I nie tylko w nas jako ludziach, ale wręcz dosłownie w całym stworzeniu, bo jak pisze Paweł w liście do Rzymian, całe stworzenie, cały świat z tęsknotą oczekuje objawienia się pełni Bożego panowania, czego wylanie Ducha Świętego jest jednym z aspektów. Całe stworzenie czeka na odrodzenie, które właśnie czyni Duch Święty. I teraz my, doświadczając tego, co doświadczamy Duchu Świętym, stajemy się już teraz, już tu i teraz częścią tego wielkiego dzieła, które Bóg czyni. Jak może pamiętacie, mówiliśmy o tym obrazie tamy, która zaczyna już pękać. Z jednej strony jest potężna masa wody, która napiera na tą tamę. Z drugiej strony świat, który ma tą wodą zostać zmyty i oczyszczony. Jesteśmy w tym momencie, kiedy ta tama wciąż jeszcze stoi, jeszcze nie nadeszło to odrodzenie, ale już zaczyna pękać. I wszystko, co Duch Święty czyni, to są jak te strumienie, które wylewają się z tych szpar i przelewają na drugą stronę. Tama jeszcze stoi, ale każdy, kto zna się na inżynierii, wie, że kiedy coś takiego zaczęło się dziać, to już tylko kwestia czasu, aż runie. I w pierwszej chwili myślałem, że teraz będzie dobry czas na powiedzenie o tym, co Duch Święty wykonuje w naszym życiu, w każdym z nas indywidualnie, ale tak naprawdę wtedy wzmocnilibyśmy tylko to indywidualistyczne podejście do chrześcijaństwa. Owszem, Bóg czyni wielkie rzeczy, a teraz zobaczcie, co czyni we mnie. Więc zmieniliśmy plan tych kazań po to, żeby teraz powiedzieć o tym, co Duch Święty czyni w Kościele. Bo to jest bardzo ważna zmiana. Uświadomienie sobie, że cokolwiek Duch Święty czyni, czyni przede wszystkim w pierwszej kolejności, poprzez Kościół, dla Kościoła i w Kościele. W Dziejach Apostolskich, kiedy jest opisywany rozwój pierwszego Kościoła, Duch Święty jest cały czas obecny. Nie można odłączyć od siebie Kościoła i Ducha Świętego. Kościół bez Ducha Świętego nie jest Kościołem. Duch Święty bez Kościoła nie wykonuje swojego dzieła. I w pewnym miejscu Łukasz pisze, tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany, albo inne tłumaczenia, pocieszany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Można odnieść wrażenie, że Duch Święty ma Kościołowi pomagać, w jakiś sposób go wspomagać, ale to nie jest do końca to słowo, które powinniśmy tu zobaczyć. To inne, alternatywne tłumaczenie powinno skierować waszą uwagę we właściwą stronę, chociaż brzmi jeszcze dziwniej. Czemu Duch Święty miałby pocieszać Kościół? A co to Kościołowi się tak nagle zrobiło smutno? Ale myślę, że wiecie już, w którą stronę to idzie. Bo kiedy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział, oto ja idę do Ojca i kiedy pójdę, poślę do was innego pocieszyciela. To jest greckie słowo parakletos. Mamy problemy z przełożeniem go we właściwy sposób, dlatego pojawiają się różne tłumaczenia. I nie chodzi tutaj wcale o kogoś, kto będzie głaskał nas po głowie, kiedy nam jest smutno. Chodzi raczej o potężnego doradcę, o adwokata, o sprzymierzeńca, o kogoś, kto będzie w stanie posadzić nas przed sobą i przemówić do rozumu, kiedy trzeba, zachęcić do działania, zainspirować, pokierować. To jest właśnie wszystko, co wiąże się z tym słowem parakletos. I kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, że Duch Święty wspomagał, pocieszał, znaczy właśnie, że wykonywał swoje dzieło. Pomyśleliście kiedyś o tym, że kiedy Jezus obiecywał Pocieszyciela, obiecywał Go nie mi, ale Kościołowi? Nie w sensie indywidualistycznym, ale w sensie nas wszystkich jako wspólnoty? To jest tak naprawdę biblijna perspektywa. Nowy Testament jeszcze, a szczególnie Stary Testament napisany są w świecie, gdzie zbiorowość była zdecydowanie o wiele ważniejsza niż dana jednostka, chociaż jednostki zawsze odgrywały ważną rolę. I teraz tak naprawdę można przejść przez całą Biblię, pokazując różne tego aspekty. Dzisiaj skupimy się tylko na kilku związanych z tym, jak Kościół, stanowiąc wspólnotę, całość, tak naprawdę jest jedynym sensownym polem, w którym manifestuje się Duch Święty. Nie we mnie osobiście jako jednostki, ale w nas wszystkich jako społeczności. Kiedy Izraelici myśleli o tym odrodzeniu, które ma nadejść, o odnowieniu wszech rzeczy, byli przekonani, że będzie miało to przede wszystkim wymiar narodowościowy. Że wylanie obiecanego Ducha Świętego, które było częścią obietnicy Ojca w Starym Testamencie, miało odrodzić Izrael jako naród. Więc kiedy Jezus, obiecując Ducha Świętego, już oddalał się z ziemi, krótko przed swoim dniem postąpieniem pytają, no i co Panie, teraz? Teraz odnowisz Izraela? Teraz odnowisz Królestwo Izraelowi? Teraz znowu będziemy potężnym narodem, wyniesionym ponad wszystkimi poganami, ponad wszystkimi innymi? Teraz wszyscy będą się nam kłaniać i nam służyć, a nie my innym? A Jezus odpowiada, nie rozumiecie tego. Nie wasza to rzecz znać to, co Bóg zaplanował. Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i to wszystko się zmieni. I zmieni się też wasze myślenie w tej kwestii. I zmieniło się ich myślenie w tej kwestii. Ale nie tak, jak czasami nam się wydaje, że nagle naród przestał być ważny, a ważna stała się jednostka, ale zmieniło się pojęcie narodu. Bo cały Nowy Testament dalej kontynuuje tę myśl. Nie jednostka, ale lud Boży, ale naród jest ważny. Apostoł Piotr, kiedy pisze swój list, mówi, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał, cnoty Jezusa. Teraz wy jesteście ludem Bożym. To się nie zmieniło. Nadal obietnice Boże kontynuowane są, spełniane są we wspólnocie. Jedyną rzeczą, która może się zmieniła, to to, że teraz ten lud Boży, ta wspólnota obietnicy przestaje być definiowana względem linii narodowościowych, Żydzi i nie Żydzi, ale względem tego, czy ktoś należy do Chrystusa, czy nie. Sama idea Kościoła, eklezji Jezusa, gdybyśmy się odwołali do tego, źródłowego słowa, tak naprawdę jest zapowiedzią stworzenia nowego ludu Bożego. Ale nie nowego w sensie, że stary przestaje być ważny. Nowego w sensie nowego wymiaru, nowego charakteru. Eklezja, Kościół wcale nie był jakąś nową koncepcją. Kiedy czytamy Nowy Testament i widzimy pierwsze raz słowo Kościół, to pojawia się dopiero w Ewangelii Mateusza i można odnieść wrażenie, że to była jakaś nowa, rewolucyjna koncepcja. Wcale nie. To jest po prostu pierwszy raz, kiedy ono występuje w języku greckim. Ale pierwsi wierzący znali to słowo bardzo dobrze, bo czytali grecki przekład Starego Testamentu i tam słowo eklezja pojawiało się bardzo, bardzo często. I wiecie, co oznaczało? Oznaczało zgromadzenie Izraela, zgromadzenie ludu Bożego. Więc kiedy Jezus mówi, teraz ja ustanowię moją eklezję, mój Kościół, moje zgromadzenie, nie mówi, że teraz będzie coś zupełnie nowego, ale że to, co było, będzie definiowane w inny sposób. Izraelici byli przekonani, że to będzie odnowienie samego Izraela, ale kiedy Duch został wylany, okazało się, że to nie tyle odnowienie Izraela, co raczej poszerzenie tego, co to znaczy należeć do ludu Bożego. I tą głównym wątkiem, który się przeplata przez znaczną część Nowego Testamentu, jest właśnie ta świadomość, że teraz już nie tylko Żydzi, ale i poganie mogą należeć do ludu Bożego. I apostoł Paweł tak pisał, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Czyli coś, czego wcześniej nie pojmowaliśmy. Oto teraz została ona objawiona przez Ducha. Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami razem z nami, Żydami, i członkami jednego ciała, do którego wcześniej należeliśmy tylko my, Żydzi, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I w innym miejscu tego samego listu mówi wprost: wy, poganie, byliście kiedyś dalecy, ale w Jezusie staliście się nam i sobie nawzajem bliscy, bo On jest pokojem naszym, Żydów i pogan. On sprawił, że z dwojga jedność powstała, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch, Żydów i pogan, jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w ciele. Przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy. Jak? W tym samym duchu. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił Duch Święty w historii Kościoła, było stworzenie nowego ludu Bożego. I to właśnie wylanie Ducha Świętego, działanie Ducha Świętego było dowodem na to, że ten nowy lud Boży powstał. Słyszeliście na pewno słowo chrzest w Duchu Świętym, prawda? W XIX wieku jeszcze może nie było tak popularne, ale z początkiem XX wieku, z przebudzeniem świątkowym, które wybuchło w Stanach Zjednoczonych, zrobiło zawrotną karierę. Ale ponieważ to było w XX wieku, automatycznie zaczęliśmy je czytać na ten indywidualistyczny sposób. Chrzest w Duchu Świętym to coś, co ja przeżywam osobiście. A jak spojrzymy do Biblii, sytuacja nie jest taka jasna, a wręcz przeciwnie, wydaje się być bardziej skierowana w stronę wspólnoty. Jak myślicie, gdzie jest najwięcej napisane o chrzcie w Duchu Świętym? To prosta odpowiedź. W Księdze Dziejów Apostolskich, prawda? Tam jest opisane, jak został wylany Duch Święty. I rzeczywiście, Księga Dziejów Apostolskich najczęściej ze wszystkich ksiąg Biblii wspomina o Duchu Świętym. A teraz będzie trochę podchwytliwe pytanie. Wiecie, ile razy Księga Dziejów Apostolskich mówi o chrzcie w Duchu Świętym? Tak orientacyjnie. Dwa razy. Jeżeli szukacie frazy chrzest w Duchu Świętym w Dziejach Apostolskich, możecie przeczytać całą księgę i znajdziecie ją tylko dwa razy. W pozostałych księgach pojawia się co najwyżej raz, więc w Księdze Dziejów Apostolskich i tak jest najczęściej. I pojawia się właśnie w tym momencie, który definiuje ten nowy lud Boży. Pierwszy raz pojawia się, kiedy Jezus zapowiada chrzest w Duchu Świętym. Żegnając się z apostołami, mówi: będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I zaraz później jest to wydarzenie z Dnia Zielonych Świąt, z Dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch zostaje wylany. I bardzo trafnie, bardzo rozsądnie, to o to właśnie chodzi, wiążemy z sobą te dwa aspekty. To wylanie Ducha Świętego było tym chrztem, który zapowiedział Jezus. Drugi raz słowo chrzest w Duchu Świętym pojawia się w 11 rozdziale i teraz patrzy wstecz. Tym razem używa go Piotr, odnosząc się do wydarzenia, którego był świadkiem, wydarzenia z 10 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy Duch Święty w podobny sposób został wylany, ale nie na Żydów, nie na apostołów, nie na tych, którzy się spodziewali, że mają tego Ducha otrzymać, ale na pogan, którym wszyscy teolodzy ówczesnych czasów Ducha Świętego by odmówili, no bo najpierw muszą stać się Żydami. Teraz te dwa wydarzenia, jedynie te dwa wydarzenia nazwane są wprost chrztem w Duchu Świętym. Kiedy Duch Święty został wylany na Żydów i później, kiedy Piotr opisuje to, co się stało w domu Korneliusza, te same manifestacje, mówienie językami, niezwykła obecność Ducha i mówi: i kiedy na to patrzyłem, przypomniałem sobie słowa Jezusa, który powiedział: i zostanie na was wylany Duch Święty. I skoro to spotkało także ich, jakże więc my możemy odmówić im przynależności do nas? Samo sformułowanie chrzest w Duchu Świętym w Biblii pojawia się tylko 7 razy. 4 razy w Ewangeliach, ale tak naprawdę powinniśmy liczyć je pojedynczo, bo to każda Ewangelia powtarza te same słowa Jana Chrzciciela, że Jezus będzie chrzcił was w Duchu Świętym. 2 razy w Dziejach Apostolskich, które właśnie przetoczyliśmy. I 7 i ostatni raz pojawia się w liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł właśnie tę kwestię tłumaczy. Mówi: słuchajcie, wy Żydzi i wy poganie staliście się jedno dzięki Duchowi Świętemu. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Biblijnie rzecz biorąc, bliższe wydaje się prawdzie stwierdzenie, że chrzest w Duchu Świętym to jest doświadczenie, które definiuje całą wspólnotę. Jeżeli do końca jeszcze was to nie przekonuje, zresztą tak krótko, to ciężko coś przekonać, apostoł Paweł dokładnie tak samo posługiwał się ideą chrztu odrobinę wcześniej, kiedy tłumaczył, jak powstał naród żydowski. Mówi, że ojcowie nasi, Żydzi, wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali, w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Jezus. I chwilę dalej pisze do pogan i do Żydów. A teraz my w Chrystusie, w Duchu Świętym, zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tak jak oni przeszli przez morze i to stało się momentem definiującym cały naród, tak samo to wylanie Ducha Świętego na Żydów i pogan stało się momentem definiującym nowy lud Boży. I tak jak oni pili ze skały, która im towarzyszyła, my zostaliśmy napojeni Duchem Świętym. Duch Święty spaja Kościół. Duch Święty sprawia, że wszelkie różnice narodowościowe między nami przestają mieć sens. Biblijnie rzecz biorąc nie ma czegoś takiego jak narodowy Kościół. Idea narodowego Kościoła jest sprzeczna sama w sobie. Kościół wykracza poza narody, bo Duch Święty łączy nas bez względu z tego, z jakiego narodu pochodzimy. Drugi obraz to obraz świątyni. Można powiedzieć jeszcze bardziej pasjonujący. Ale świątynia w Piśmie Świętym ma czasami troszeczkę inny wymiar niż nam się wydaje. Nie chodzi o to, że Bóg potrzebuje miejsca, w którym będzie mógł się schronić, w którym będzie mógł zamieszkać, do którego będziemy mogli przyjść, żeby go odwiedzić. Bo w Starym Testamencie mówi wprost, ja jestem Panem całego Wszechświata. Cała ziemia, cały świat to jest mój tron i wy chcecie mi zbudować jakieś miejsce, w którym ja będę mieszkał? Nie potrzebuję tego. Ja nie potrzebuję żadnych miejsc zbudowanych ludzką ręką. Ja raczej szukam ludzi, którzy będą oddawali chwałę w duchu i w ukorzeniu przede mną, w posłuszeństwie mojemu słowu. I tak naprawdę w świątyni nigdy nie chodziło o to, żeby Bóg miał się gdzie schować przed deszczem. Chodziło raczej o to, żeby to nas ochronić przed Bożą obecnością, która manifestuje się pośród ludzi. Ideą świątyni było to, że oto Bóg, chociaż to było niewiarygodne, zdecydował się zamieszkać pośród ludźmi. Kiedy Mojżesz błagał Boga, żeby mimo wszystko nie zrywał swojego przymierza z Izraelem, właściwie to Izraelici go zerwali zaraz po tym, jak zostało zawarte, mówi, nie każ nam iść do ziemi obiecanej samym. Nie każ nam iść tylko z jakimś aniołem albo z kimś, kogo ty poślesz. Jeżeli ty nie pójdziesz z nami w swojej obecności, to my nie mamy po co iść. Jeżeli nie będzie ciebie w swojej obecności, to tak jakby nas nie było. I tak naprawdę to było początkiem Bożej obecności. Przybytku najpierw, później świątyni. To było miejsce, które było zaznaczeniem Bóg jest wśród nas. Bóg stąpił, aby zamieszkać wśród nas. Dopiero później ludzie zrobili z tego miejsce kultu, które stanowiło wartość samą w sobie. Ale dla Boga nigdy takie nie było. Dlatego Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką, mówi jej na pytanie, które padło, gdzie właściwie należy Bogu oddawać miejsce, chwałę, które miejsce jest ważniejsze, Jerozolima czy Góra Gerazim, gdzie robili to Samarytanie, mówi, właściwie chyba nie wiesz, o czym mówisz. Bo nadchodzi czas, że ani tam nie będzie się oddawało Bogu chwały. Ani w Jerozolimie, ani na Górze Gerazim nie będziemy oddawali czci Ojcu. Nadchodzi godzina, gdzie prawdziwą cześć, prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu w duchu i w prawdzie, tak jak zapowiadał to Bóg w księdze Izajasza, bo Ojciec takich szuka, którzy mu tak cześć oddawali. Jezus zapowiada, słuchajcie, przyjdzie czas, kiedy to nie miejsce będzie się liczyło, ale to, jakimi my jesteśmy. Jakimi my jesteśmy? Później w Nowym Testamencie idea świątyni zostaje przeniesiona zupełnie z budynku na ludzi. To jest jedna z herezji, właściwie może być kilka takich herezji, które, w cudzysłowie herezji, które wam się wydadzą w tym kazaniu. A kiedy jechałem samochodem dzisiaj tutaj z Melą, mówię jej, że właściwie nie wiem, jak to wszystko wyjaśnić, co chcę przekazać. Bo jak teraz powiedzieć ludziom, którzy całe życie słyszeli, że ich ciało jest świątynią Ducha Świętego, że wcale tak nie jest? A Mela mówi, no jak to nie jest? Przecież tak jest napisane. Mówię, nie, nie jest napisane. Mówi, no jest. Stąd twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Ja mówię, nie, właśnie nie. Wasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Gdzie to jest ten umiejętność przetłumaczenia sobie w locie zmiany struktury gramatycznej zdania? Prawda, że tak czytamy ten werset? Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, więc Duch Święty jest we mnie, ja jestem świątynią, ty jesteś świątynią. Popatrzcie, jakie mamy wspaniałe zgromadzenie architektoniczne świątyni. Przeczytajcie Stary Testament. Lud Boży cały czas toczył walkę o zrozumienie jednej rzeczy. Świątynia jest jedna. Każda inna świątynia, która była wzniesiona poza Jerozolimą, uważana była za odstępczą. Nie dlatego, że Bóg nie miał ochoty gdzie jej mieszkać, ale dlatego, że to nie chodziło o budynek, ale chodziło o Bożą obecność. Idea, że nagle miało być wiele pojedynczych świątyń, jest zupełnie sprzeczna z ideą Pisma Świętego. I apostoł Paweł właśnie tak mówi. Wy, wasze ciała, ale razem stanowicie świątynię Ducha Świętego. Duch Święty mieszka w was. Nie tyle w każdym was indywidualnie, ale w Kościele, który razem stanowicie. I mówi tak w trzecim rozdziale do Koryntian, gdzie tak naprawdę Koryntianie zaczęli się dzielić między sobą ze względu na to, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, którego kaznodzieje bardziej lubili. Które nauczanie bardziej mi odpowiadało. I Paweł mówi, przecież to jest bez sensu. Jak możecie sobie wybierać kaznodzieje i mówić, że jednego wolicie słuchać, a drugiego nie? To jest sprzeczne z ideą Kościoła. Wy wszyscy razem jesteście świątynią Bożą. Nie możecie podzielić się na osobne pokoiki. Apostoł Piotr mówi o tym wprost. I wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w świątynię. To nie jest tak, że ty jesteś świątynią. Ty jesteś jednym z kamieni, który składa się na świątynię Bożą. Kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Najważniejszym kamieniem, fundamentem, kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. A teraz my wokół Niego budujemy się razem, jako te żywe kamienie, po to, żeby stanowić świątynię Bożą. W liście do Efezjan, który już cytowaliśmy, apostoł Paweł tak właśnie mówi. Mamy dostęp, poganie i Żydzi, do Niego przez Ducha Świętego. Jedni i drudzy w tym samym duchu. Nie jesteście więc już obcymi, ale jesteście współdziedzicami, współobywatelami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, a na którym cała budowla, jedna budowla, mocno spojona, związana razem, rośnie w przybytek święty w Panu i w którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jesteśmy świątynią Bożą, ale razem. Pojedynczy kamień jest co najwyżej obrazem ruiny, a nie świątyni Bożej. I wiecie co? Idea tej świątyni Bożej może wyjaśniać też inny fenomen z tego wylania Ducha Świętego. Bo jak pamiętacie, został wylany Duch i czytamy, że pojawiły się jakby ognie nad każdym z nich. Dla wielu Żydów ten obraz był bardzo czytelny, bo od razu przywołał wydarzenia ze Starego Testamentu. Kiedy Mojżesz pierwszy raz zetknął się z Bogiem, widział krzew jakby gorejący, który płonął, ale się nie spalał. Ale co więcej, zarówno kiedy był poświęcony przybytek, ten pierwszy zbudowany przez Mojżesza i ten drugi przez Salomona, kiedy Bóg akceptował to miejsce, w którym miał złożyć swoją obecność, jednym ze znaków potwierdzającym to było zlanie Bożego ognia, który trawił ofiarę, którą przygotowali ludzie. Oto ogień spadał z nieba i na pustyni w przypadku przybytku i w Jerozolimie, gdy wzniesiono świątynię. I ten ogień był tak naprawdę znakiem Bożej akceptacji i znakiem, że tam będzie Boża obecność. Więc kiedy nad Żydami zgromadzonymi w Jerozolimie nagle pojawiły się jakby ognie, to był symbol Bóg znalazł sobie nową świątynię. I Bóg akceptuje tą ofiarę, którą tym razem są kto? Oni sami. Tak jak apostoł Paweł do Rzymian mówi, a teraz składajcie swoje ciała na ofiarę żywą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Jesteśmy ludem Bożym, razem. Jesteśmy świątynią Bożą, razem. Nie każdy z nas osobno, ale razem. I Duch Święty spaja Kościół. Duch Święty nadaje sens Kościołowi, bo my jesteśmy teraz obecnością Bożą pośród tego świata. To poprzez nas manifestuje się to, co Bóg chce uczynić. I zastanawiać się można, jak to wytłumaczyć w świecie pełnym indywidualizmu. Bo pomyślcie o tym, o różnicy między jednostką a członkiem. Jednostka ma byt sama w sobie. Istnieje dlatego, że istnieje. Członek swój byt, swój sens czerpie z przynależności do grupy, która jest członkiem. To nie jest tak, że Biblia oczekuje od nas, że wyzbędziemy się jakiejkolwiek indywidualności. Nie o to chodzi. Ale mówię, że ta indywidualność, jeżeli chodzi o działanie Ducha Świętego, o wszystko, co jest w Piśmie Świętym, manifestuje się wtedy, kiedy jesteśmy razem. To nie jest indywidualność jednostki, to jest indywidualność pojedynczej części. Apostoł Paweł powiedziałby, no jasne, ja to tłumaczyłem już 2000 lat temu. Nie czytacie Nowego Testamentu? Tłumaczył to używając innego, ale bardzo nam dobrze znanego obrazu. Obrazu ciała. I tłumaczy to w liście do Koryntian. Korynt był najbardziej kłopotliwym zborem Nowego Testamentu. I z perspektywy biblijnej, z perspektywy teologicznej powiem wam, trzeba dziękować Bogu za zbory, które mają problemy. Za zbory, które mają kłopoty. Bo gdyby nie to, że w Koryncie mieli tyle kłopotów, nie mielibyśmy listów, z których do dzisiaj czerpiemy i mądrość, i objawienie, i inspirację. Jeden z głównych problemów niestety w Koryncie było właśnie nieporozumienie co do istoty działania Ducha Świętego i to, jak on się manifestuje. I dlatego też w liście do Koryntian najwięcej czytamy na temat tego, kim jest Duch Święty i co on powinien czynić. I apostoł Paweł to i właśnie próbuje wytłumaczyć, bo oni już wtedy byli zarażeni tym wirusem indywidualizmu. Nie chodzi o to, co każdy z was osobiście przeżywa, ale o to, że jesteście razem i Duch Święty działa was jako we wspólnocie. Różne są dary łaski, ale Duch ten sam. Różne są posługi, ale Pan ten sam. Różne są sposoby działania, ale ten sam, jeden Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. I w każdym różnie się przerabia Duch ku wspólnemu pożytkowi. Wszystko to sprawia ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Tutaj wymieniał przykłady różnego działania Ducha. I wtedy ma ten argument, bo jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym Duchu, to jest to miejsce, gdzie cytuję, zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem, bo i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? Gdybyśmy wszyscy przeżywali wszystko tak samo, doświadczali wszystko tak samo, czy moglibyśmy mówić o ciele? Bylibyśmy tylko zbiorem jednostek. Członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie. Jeśli jeden doznaje czci, jeden członek, radują się z nim wszystkie. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Ten obraz ciała Chrystusowego, jednego ciała składającego się z wielu różnych członków, powtarza też w liście do Rzymian, mówi, powiadam każdemu z was, by nie myślał o sobie więcej niż powinien. Przepraszam. Jak w ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak samo my jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I mamy różne dary łaski, mamy różne dary według udzielonej nam łaski. W liście do Efezjan mówi, dlatego że jesteście jednym ciałem, starajcie się o to, żeby zachować spójnie tego ciała. Jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście powołani do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, którzy są ponad wszystkimi, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe jedno ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, zgodnie z przeznaczeniem każdego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Nie ma czegoś takiego jak indywidualny członek, oddzielony od ciała. Biblijnie rzecz biorąc, jesteś częścią ciała tylko wtedy, kiedy należysz do ciała. Inaczej jesteś co najwyżej amputowaną częścią. A amputowane najczęściej są tylko te chore. I mi się też przypomina ten obraz, którym przytaczaliśmy tydzień temu. Obraz Izraela, obraz doliny pełnej suchych kości, które zostają powleczone ciałem, zostają powleczone ścięgnami, ale jeszcze brakuje im czegoś, co jest kluczowe, co jest ważne, bo Bóg pyta proroka, co jeszcze? Co jeszcze jest nie tak? Czemu to ciało, chociaż wygląda na żywe, nie żyje? I odpowiedzią jest to, że chociaż wygląda na żywe, dopóki nie było w nim Bożego żywczego tchnienia, Bożego Ducha Świętego, to nie było jeszcze życie. I tak jak ten obraz ciała, które zostaje napełnione Duchem Świętym i dopiero wtedy staje się wielką rzeszą, ciałem żywym, tak samo ten obraz można bardzo ładnie i bardzo trafnie przenieść na Kościół. Wiecie, tu nie chodzi o to, że my się z sobą dogadujemy, chociaż to jest ważne. Nie chodzi o to, że potrafimy spędzić z sobą kilka godzin, chociaż to jest ważne. Nie jesteśmy organizacją, która po prostu spędza razem czas. Istotą nie jest to, żebyśmy byli razem. Istotą jest to, żebyśmy byli razem i żeby Duch był pośród nas. Bo dopiero wtedy stajemy się żywym ciałem Chrystusa, Jego Kościołem, Jego świątynią, nowym ludem Bożym. W Biblii nie ma czegoś takiego jak indywidualne chrześcijaństwo. Chociaż gdybyśmy wzięli piłkę, można sobie wyobrazić, że jeżeli nikt mi nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie próbował mi jej odebrać, jeżeli nikt nie będzie stał na bramce, rozegram mecz swojego życia. Ale wiecie dobrze, jak to jest. Jeżeli ktoś próbuje grać piłkę nożną w pojedynkę, zbiega się, sapie, może nawet mu to trochę na zdrowie wyjdzie, ale to nie jest gra. To nie jest piłka nożna. W prawdziwej grze nikt nie ma stuprocentowej skuteczności. Nikt nie ma stuprocentowego posiadania piłki. W prawdziwej grze niektórzy dotykają piłkę tylko kilka razy w ciągu meczu. A niektórzy nawet w ogóle, bo siedzą na ławce rezerwowych, czekając na to, żeby wejść w odpowiednim momencie i wesprzeć całą drużynę. W prawdziwej piłce nożnej oprócz tego jest jeszcze cała grupa ludzi, którzy siedzi jeszcze dalej za ławką rezerwowych i wiwatują, i kibicują, i wspierają, i wołają, i zachęcają tych, którzy są na boisku akurat w danym momencie, poprzez których dzieje się jakaś akcja. I wszyscy oni są przekonani, że to my jesteśmy tą drużyną, że to myśmy wygrali, że to nasze zwycięstwo albo nasza porażka. I prawda, tak jest. Żeby poczuć, czym jest Kościół, żeby zrozumieć, kim jest Duch Święty i na czym polega Jego działanie, nie możesz robić tego sam. Dopiero wtedy, kiedy jest drużyna. Dopiero wtedy, kiedy są ludzie, którzy gotowi są tę drużynę wspierać. Dopiero wtedy, kiedy jest cała gromada ludzi, która się z tą drużyną identyfikuje, stanowi jedno. Dopiero wtedy można mówić o tym, że wiemy, czym jest gra w piłkę nożną. Będziemy do tego wracać. Jak powiedziałem, te trzy pierwsze kazania są właściwie pewnego rodzaju wstępem, który ma nam pokazać szerszą perspektywę, bo dopiero w tej szerszej perspektywie będzie można udzielić odpowiedzi na pytania, nasze pytania o tym, jak Duch Święty manifestuje się we mnie, jak Duch Święty manifestuje się pośród nas. I może na początku wydaje się nie mieć to wiele wspólnego, ale dla mnie to jest potrzebna rzecz. Zmienić nasze myślenie. To nie jest tak, że Duch Święty został dany mi osobiście, Tobie osobiście, żeby wzbogacić moje, Twoje życie. Nic z tych rzeczy. Został dany Kościołowi, aby nas zjednoczyć, aby wypełnić nas jako Kościół Bożą obecnością, abyśmy byli Jego żywym ciałem, aby uczynić nas żywym ciałem Chrystusa. I tak jak w dniu wylania Ducha Świętego, ci pierwsi wierzący zaczęli mówić innymi językami. O językach też będziemy mówić. To prawdopodobnie za 3 tygodnie przyjdzie na to czas. Tak mi się wydaje, że jedną z pierwszych rzeczy, która nam jest potrzebna, to to, żeby Duch Święty zmienił nasz język. W rozmowie z Piotrem Kresakiem powiedział mi takie zdanie, że język definiuje świadomość. Chodziło o zupełnie inny kontekst, bo myślałem sobie, ale to trafne do tego kazania. Język definiuje świadomość. Może pierwszą rzeczą, jaką Duch Święty powinien w nas zrobić, to zmienić nasz język. Nauczyć nas inaczej czytać Pismo Święte. Nauczyć nas inaczej mówić. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką Duch Święty powinien dla mnie, dla Ciebie, dla nas zrobić, to nauczyć nas języka, który dla współczesnego człowieka brzmi bardzo dziwnie, bardzo obco. Języka, w którym pierwsza osoba liczby pojedynczej zostaje automatycznie zamieniona na pierwszą osobę liczby mnogiej. Gdzie każde ja staje się my. Gdzie każde mi staje się nam. Gdzie każde mnie staje się nas. Gdzie nie pytamy, jak ja mogę przeżyć chrzest z Duchem Świętym, ale jak my możemy przeżyć, doświadczyć Bożego działania. Gdzie nie pytamy o to, co Duch Święty może mi dać, ale co Duch Święty może dać nam jako społeczności. Gdzie nie pytamy, jaki dar Bóg przygotował dla mnie, ale jakimi darami Bóg chce nas obdarzyć. Gdzie nie pytamy o to, jak Duch Święty może mnie użyć, ale jak może użyć nas jako całą społeczność. Kiedy zaczniemy od tej zmiany języka, wtedy ta gra, może to złe słowo w kontekście Kościoła, ale rozumiecie, o co mi chodzi, wtedy to zaczyna mieć sens. Tu naprawdę chodzi o to, żebyśmy to robili razem. Siedzicie jak na ławce rezerwowych. To może czas stać. Dosłownie, za chwilę będziemy uwielbiać Pana. Będziemy śpiewać, będziemy się modlić. I sugeruję, pozwólcie Duchowi Świętemu, żeby zaczął zmieniać wasz język. My na ja, mi na nas, mnie na nam. I zobaczmy, jak to będzie zmieniało naszą społeczność. Zachęcam was, powstańcie. Powstańcie, bo tu nie chodzi o to, żeby siedzieć i patrzeć, jak ktoś rozgrywa jakiś mecz swojego życia. Wszyscy w tym jesteśmy razem. Nie można tego meczu rozegrać w pojedynkę. Duch Boży stąpił na ziemię po to, żeby uczynić nas nowym ludem, świątynią i ciałem Chrystusa. To co powiecie? Wychodzimy na boisko?